Chwała Panu Bogu niech będzie, drogi Kościele, drogie siostry, drodzy bracia. Pozwólcie, że się tu szybko zainstaluję. Okej, start. Teneryfa to jest taka hiszpańska wyspa, jedna z wysp kanaryjskich. Ludzie latają na tą wyspę po to, aby cieszyć się słońcem, relaksem, żeby odpocząć. To takie fajne wakacyjne miejsce. I tak też było 17 marca 1977 roku, kiedy na tamtejszym lotnisku panowało zamieszanie, panowały duże opóźnienia w ruchu lotniczym. A dwa samoloty szczególnie długo czekały na start. Pierwszy z nich to był samolot linii KLM, a drugi Pan America. A pilotem samolotu KLM był Jacob Van Zanten. Był on jednym z najlepszych pilotów swoich czasów. To była ikona lotnictwa. Lot z nim to była gwarancja bezpieczeństwa i jakości. Ale chwilę przed godziną 17:06 w wyniku złego zrozumienia komunikatów z wieży kontroli lotów podejmuje on decyzję o starcie, będąc przekonanym, że wszystko robi prawidłowo. Jednocześnie drugi pilot i inżynier pokładowy, którzy znajdowali się z nim w kabinie, mieli co do tego wątpliwości i przekazali je swojemu kapitanowi. Ale on zignorował ich głos. Był przekonany, że wszystko robi właściwie i że może startować. O godzinie 17:06 na jednym pasie startowym znalazły się dwa samoloty. Gdy piloci samolotu Pan America, który kołował wcześniej, zobaczyli zbliżające się światła samolotu KLM, nie mogli już nic zrobić. Doszło do potężnej eksplozji. Zginęło wtedy 583 osoby. I była to największa katastrofa w historii lotnictwa cywilnego. Dlaczego ja o tym mówię? Co ciekawe, chwilę przed tą tragedią w głowie pilota Jacoba Van Zanten panowało przekonanie i pewność, że wszystko jest dobrze, że robi to, co powinien i że jest we właściwym miejscu. W końcu byli na Teneryfie, na tej wyspie pełnej słońca i wiecznego lata. Co w takim miejscu może pójść nie tak? Przyczyną tej katastrofy była fałszywa pewność pilota, że robi to, co powinien i że jest we właściwym miejscu. I tak to już jest w życiu, że każdą decyzję, którą podejmujemy, ciągną się za nimi konsekwencje. Jedne z tych konsekwencji są większe, jedne są mniejsze. Są takie, które decydują o życiu i są takie, które decydują o życiu wiecznym. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli do Księgi Objawienia, do 3 rozdziału. A tam znajdziemy 7 listów. My dzisiaj popatrzymy na pierwszy z nich, na ostatni z nich, na list do Laodycei. Ale jeszcze trochę wstępu. Te ostatnie siedem listów, znaczy te siedem listów z Księgi Objawienia często jest interpretowane jako okresy w historii Kościoła, a list do Laodycei jest interpretowany jako współczesny okres Kościół, w którym żyjemy. Ale chcę wam powiedzieć, że ta interpretacja, chociaż jest dość mocno popularna, patrzy na to z naszej zachodniej perspektywy. A my musimy popatrzeć na te listy, na kontekst, w jakim one zostały napisane. Bo te listy nie zostały napisane do nas, ale zostały napisane dla nas. I kiedy popatrzymy na kontekst i na historię i na przesłanie Księgi Objawienia, przesłanie Jana, możemy zobaczyć, że Kościół w tamtym czasie zmagał się z dwoma zagrożeniami. Pierwsze to było prześladowanie Kościoła, a drugie to było zagrożenie dopasowania się do pogańskiej kultury, kompromis ze światem. I co ciekawe, kiedy popatrzymy na Kościół Jezusa Chrystusa dziś na świecie, zobaczymy, że Kościół zmaga się dzisiaj dokładnie z tymi samymi dwoma zagrożeniami. Są miejsca na świecie, gdzie Kościół Jezusa Chrystusa jest prześladowany i są miejsca na świecie, gdzie Kościół jest pod mocną presją kultury, w której żyje i ta kultura próbuje wedrzeć się do Kościoła. I właśnie ten drugi problem, z tym drugim problemem zetknięcia z tą pogańską kulturą zmagał się Kościół w Laodycei. Żeby dobrze zrozumieć ten list, który przeczytamy, musimy zrozumieć też taki kontekst historyczny. Laodycea była wtedy rzymskim miastem, była obrzydliwie bogatym miastem, znanym w całym regionie. Zawdzięczała to swojemu strategicznemu położeniu, była takim centrum handlowym leżącym na głównym szlaku. I Laodycea była w całym świecie rzymskim znana z trzech rzeczy. Po pierwsze była to bankowość i wymiana pieniędzy. Po drugie była to produkcja ekskluzywnej, pożądanej czarnej tkaniny, która była czymś wyjątkowym, czymś takim naprawdę premium. I ze swojej szkoły medycznej, która była znana z tego, że wyprodukowała taką maść na oczy. Ta maść nazywała się kolyrium. Kolyrium. Była to maść do leczenia chorób oczu. Była ona znana i stosowana w całym Imperium Rzymskim. O bogactwie tego miasta może też świadczyć taki fakt, że w roku 60. po Panu Jezusie Chrystusie, kiedy przyszło trzęsienie ziemi, które zniszczyło to miasto, to Laodyczycy odmówili pomocy z Rzymu i na własny koszt odbudowali to miasto, bo byli tak majętni, bo nie było to dla nich większym problemem. Ale w całym tym dobrobycie Laodycea miała pewien problem. Był to problem z wodą. I Pan Jezus, pisząc do nich ten list, odnosi się do tego, w czym byli codziennie, do tego aspektu wody. W pobliskich Kolosach była woda zimna. Była wodą smaczną, orzeźwiającą, pożądaną. W niedalekich Hierapolis była za to woda gorąca, która była wodą leczniczą, która miała dużo minerałów, która była wodą bardzo cenioną. A w Laodycei była woda letnia. Woda letnia, która nie miała tych właściwości ani wody gorącej, ani wody zimnej, ani nie gasiła pragnienia, ani nie leczyła. Była niedobra w smaku i na to specjalnie oni nie mieli rozwiązania i wpływu, pomimo swojego bogactwa. I Pan Jezus, pisząc do nich ten list, odnosi się właśnie do tego problemu. Popatrzmy na objawienie świętego Jana, na 3 rozdział. Przeczytajmy wersety od 14 do 17. Do anioła kościoła w Laodycei napisz: oto co mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek Bożego stworzenia. Wiem o twoich czynach. Nie jesteś ani zimny, ani gorący, obyś był zimny albo gorący. A ponieważ jesteś letni, nie gorący i nie zimny, wypluję cię z ust moich. Mówisz: jestem bogaty, wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję. Nie wiesz jednak, że jesteś nędzny i żałosny, biedny, ślepy i goły. Czy chciałbyś dostać taki list? Ten list był dla nich jak kubeł zimnej wody. Oni myśleli, że są takim wspaniałym kościołem. A Pan Jezus mówi, że tak nie jest. Oni myślą, że jest wszystko dobrze. A Pan Jezus mówi, że nie jest wszystko dobrze. Jezus mówi, że są letni. To nie znaczy, że są tacy w miarę, ale to znaczy, że ich stan duchowy był zły, a ich obraz własnego stanu był fałszywy. I to, co robili, było jedynie pozorem pobożności. Bo to jest tak, że można chodzić do kościoła, można słuchać kazań, można śpiewać pieśni i można w tym samym czasie być daleko od Boga. Jak to możliwe? Czym jest taka fałszywa pobożność? Świadoma, fałszywa pobożność nie jest świadomym odwróceniem się od Boga, ale jest myleniem aktywności religijnej z prawdziwą relacją z Bogiem. I fałszywość polega na tym, że uważam się za człowieka wierzącego, za chrześcijanina, ale ja nie tęsknię za Bogiem. Ja nie łaknę Jego słowa. Ja nie spędzam z Nim czasu. Ja w zasadzie tak szczerze to pragnę rzeczy tego świata i o to zabiegam. I grzech, na który może kiedyś zwracali uwagę, przestał być dla nich rażący. Jak to się dzieje, że człowiek, który poznał Boga, może wpaść w fałszywą pobożność? W tym temacie brat Leszek miał takie takie, fajne słowo, takie cenne nauczania, wykłady bym powiedział. Jeden to już prawie rok temu, a jeden to kilka miesięcy. O kierowaniu swoich myśli. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale o tym mówi i kiedy mówi o kierowaniu swoich myśli, używa tam słowa froneo, a ono nie oznacza pojedynczej myśli, ale nastawienia do życia, czegoś, co zajmuje mój umysł. I to jest tak, że jeżeli ja będę swoje myśli skupiał na tym, aby moje życie było bezpieczne, aby moje życie było komfortowe, aby mieć jak najwięcej pieniędzy, aby sobie poradzić z tym wszystkim, co jest dookoła, to pomimo mojej religijności, chodzenia do kościoła, będę się oddalał od Boga, bo to będzie odciągać mnie od Niego. I kościół w Laodycei, który zaczęliśmy czytać, był pełen takich ludzi. Słuchajcie, to nie byli źli ludzie. To nie byli ludzie, którzy kradli, zabijali, żyli w jakichś takich, wiecie, jawnych grzechach. To byli ludzie, którzy byli zadowoleni ze swojego stanu. Może był tam na wejściu, wiecie, taki wielki napis Laodicea Church z tej takiej drogiej czarnej tkaniny, bardzo pożądanej. Oczywiście na pewno nie pisało tam church, ale może eklezja, ale to słowo też inaczej wtedy rozumieli. Ale chodzi mi o to, że tam byli ludzie, którzy byli zadowoleni i szczęśliwi ze swojego stanu, którzy tak naprawdę żyli swoim życiem, a Kościół był czymś, co zaspokajało potrzebę ich serca. Bo porządni ludzie przecież chodzą w niedzielę do Kościoła. I gdybyśmy popatrzyli na ten zbór naszymi oczami, może zobaczylibyśmy tam pewnego biznesmena, ojca, męża, który był w kościele, ale tak zafiksował się na punkcie pracy, zarabiania pieniędzy, biznes, 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 biznes. A to zaczęło go okradać z czasu relacji z Bogiem. I może przesyłał sporą część tych pieniędzy do kościoła, bo chciał w ten sposób jakoś zaspokoić swoją wewnętrzną potrzebę, chciał się usprawiedliwić, ale tak naprawdę on tracił relację z prawdziwym Bogiem i stawał się dla Boga bezużyteczny, mimo że dalej był w kościele. Może była tam dziewczyna, która śpiewała w uwielbieniu. Nie wiem, czy to tak wtedy nazywali, ale nie o to chodzi. Wiecie, o takim pięknym, czystym głosie. Taka kobieta, która była oddana Bogu. I wieczorami myślała o tych pieśniach i o tym, jak to będzie wyglądać. Ale w jej życiu wykiełkowało coś. To, co ludzie o niej pomyślą, zaczęła zwracać na to uwagę. I zaczęła chodzić na fitness. I w fitnessie nie ma nic złego. Ale poza tym fitnessem zaczęła robić jakieś zabiegi upiększające. I w zabiegach upiększających, nie wiem, ale chyba nie ma nic złego. Ale zaczęła wpadać w taki wir. I tak coraz bardziej i bardziej i bardziej i bardziej. I od zabiegu do zabiegu, i od fitnessu do fitnessu, i zaczęła na to przeznaczać swój czas i swoje pieniądze. I ona zaczęła tracić tą relację z żywym Bogiem. I ona była w kościele, a
ale już nie tak jak dawniej. Już nie tak, jak Pan Bóg chciał ją użyć. A może był tam taki młody człowiek, który przyszedł do kościoła i zachłysnął się Panem Bogiem i mówi, tak, Panie, Ty jesteś realny. Ale kiedy był w szkole czy pośród kolegów, to wywoływało presję. No przecież każdy chce być lubiany. I on zaczął ubierać się tak jak oni, zaczął zdobić ciało tak jak oni, zaczął spędzać z nimi czas, oglądać i robić to, co oni. I na początku wiedział, że musi się z tym hamować. Ale szedł to dalej i dalej i dalej i zaczął tracić relacje z Bogiem. I mimo tego, że pojawia się w kościele, to staje się dla Boga bezużyteczny. Dlaczego tak się stało, że ci przykładowi ludzie, o których powiedziałem, z Laodycei, którzy kiedyś tak kochali Boga, byli od Niego teraz tak daleko? Przepraszam, chyba mnie też jakaś choroba bierze i coś mi zasycha. Jest taka historia o tym, jak na wojnie najskuteczniej przejąć rosyjską bazę. Wiecie jak? Trzeba im podesłać po prostu jak najwięcej skrzynek wódki. Wódki. A po paru godzinach można wejść w tą bazę, a oni cię przywitają i jeszcze poczęstują. Słuchajcie, diabeł zna ten trik. On tylko dostosowuje metodę do czasu, w którym żyje Kościół. Do miejsca, w którym żyje chrześcijanin. Dostosowuje tą metodę do mojego i Twojego życia. Jeżeli Kościół w Laodycei cierpiał z tego powodu, to czy myślimy, że my, Kościół Jezusa Chrystusa, Kościół Elim w Cieszynie, jest oszczędzony, że nie będzie atakowany w ten sposób, że to tylko Laodycea i może jeszcze jakieś kościoły, inne miejsca? W wersecie 16 Pan Jezus używa tam takiego słowa. Wypluję cię z ust moich. W oryginale greckim tamto słowo jest jeszcze mocniejsze, jeszcze ostrzejsze. I to słowo, którego używa Jan, to jest zwymiotuję cię. Wyżygam cię. Bo ta pobożność, ten fałsz, który prezentowali ludzie w kościele w Laodycei, była czymś, co odrzucało Pana Boga. Ta letniość, ta fałszywa pobożność jest dla Boga nie do przyjęcia. I to pokazuje nam taką Bożą prawdę, że Jezus zna prawdziwy stan Kościoła. Zna mój i twój prawdziwy duchowy stan. Tego może nie znać pastor, tego może nie znać lider, tego może nie znać ktoś inny, ale Bóg zna dokładnie mój i twój stan. Ale nie miejcie takich smutnych min, bo ten list się tak nie kończy.
Możesz zapytać, skoro nie chodzenie do kościoła, a skoro to tak nie wygląda, skoro ci ludzie robili tyle rzeczy, to czym w ogóle jest chrześcijaństwo? No właśnie, w chrześcijaństwie chodzi o relację z żywym Bogiem, o relację z Jezusem Chrystusem. Chodzi o bycie z Nim w codzienności. Kiedy Jezus w Ewangelii Jana powiedział, musicie się na nowo narodzić, to znaczy musisz wejść w tą relację ze mną. Musisz mieć żywą relację ze mną. To nie dzieje się przez chodzenie do kościoła, to nie dzieje się przez robienie dobrych rzeczy, czy dawanie dziesięciny, czy ofiary, nawet tak obfite, jak dawał ten biznesmen. Stajesz się chrześcijaninem, kiedy zrozumiesz, że jesteś grzesznym człowiekiem i uwierzysz w swoim sercu, że Jezus Chrystus umarł za twoje winy 2000 lat temu na krzyżu. I na podstawie tej wiary, która się urodzi w twoim sercu, jeżeli wyznasz to swoimi ustami w modlitwie, Biblia mówi, że rodzisz się na nowo. Otrzymujesz Ducha Świętego, który mieszka w tobie i od tego momentu jesteś Bożym dzieckiem i wkraczasz na drogę. Ta droga w Słowie Bożym nazywa się drogą uświęcenia. To jest droga relacji każdego dnia z Bogiem, który odtąd chce być twoim przyjacielem, przewodnikiem. Laodycejczycy zatrzymali się i przeszli w bok. Daleko w bok. Tak daleko, że pomimo tego, że oni kochali Boga, to coś innego pokochali bardziej. I to zajęło miejsce Boga. To zaczęło odciągać ich od tej relacji. Ale to nie koniec tego listu. Przeczytajmy dalej. Wersety od 18 do 20. Pan Jezus do nich mówi tak. Radzę ci, nabądź u mnie złota oczyszczonego w ogniu, abyś się wzbogacił. Zaopatrz się u mnie w białe szaty, byś miał się w co ubrać. I przestał razić hańbą swojej nagości. Kup też u mnie maść i posmaruj nią swoje oczy, aby przejrzeć. Ja tych, których kocham, poprawiam i wychowuję. Obudź więc sobie zapał. Opamiętaj się. Oto stoję u drzwi, pukam. Jeśli ktoś usłyszy mój głos i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim ucztował, a on ze mną. Kochani, to miłość Jezusa Chrystusa była jedynym powodem, dlaczego on napisał ten list do nich. Jezus nie chciał, aby oni pozostali w tym stanie. Jezus chciał ich obudzić, chciał nimi wstrząsnąć i chciał, aby oni zmienili to swoje nastawienie. W wersecie 18 Jezus 3 razy mówi: u mnie, szukaj u mnie, znajdź u mnie, to co potrzebujesz jest u mnie. Bo do tej pory wszystko, co oni mieli, mieli u siebie, dla siebie, od siebie. I byli tacy samowystarczalni, a ta samowystarczalność zaczęła zabijać ich relacje. Zaczęła odciągać ich od Boga. Jezus mówi, nabądź złota oczyszczonego w ogniu. No właśnie, kiedy przychodzą doświadczenia do mojego i twojego życia, to mogę uciekać, kombinować, robić coś po swojemu, jakoś sobie poradzić. Albo mogę zaufać Panu Bogu i w tym zaufaniu z Nim przejść przez tą burzę, przez to doświadczenie. Wczoraj na grupce mówiliśmy, tak Piotruś wspomniał o Piotrze. Piotr chodził po wodzie. Pewnie są wśród nas tacy, którzy by chcieli chodzić po wodzie. Kto by chciał chodzić po wodzie w obecności Jezusa? Dużo takich jest. Piotruś mówił, że on by chciał spać tam pośród tej burzy tak i się tym wszystkim nie przyjmować. Pięknie. A może ktoś by chciał doświadczyć uciszenia takiej burzy? To musiało być coś niesamowitego, kiedy ci uczniowie, Pan Jezus powiedział i ten wiatr, który był olbrzymim wiatrem, ustał. I te fale, które były olbrzymimi falami, nagle się to wypłaszczyło. Ale czy mamy tą świadomość, że zanim to się stało, zanim Piotr chodził po wodzie, zanim Pan Jezus uciszył tą burzę, to właśnie oni byli w tej burzy. A cała sytuacja zaczęła się od tego, że Pan Jezus poszedł na górę się modlić, a powiedział do uczniów, że mają odpłynąć na drugą stronę. I wtedy była ta burza. Czy on o tym nie wiedział? Czy jemu to umknęło? Że tam będzie burza i oni będą mogli zginąć i będą walczyć o życie. Złota oczyszczonego w ogniu. Bo kiedy przechodzę przez te doświadczenia w zaufaniu Bogu, kiedy nie szukam swoich rozwiązań, ale ufam Jemu, to moja wiara rośnie, to Bóg mnie przemienia, to jestem kształtowany na Jego obraz. Białe szaty mówią o sprawiedliwości, której nie mogą sobie założyć sami. To Bóg ma założyć tą sprawiedliwość. I ta maść na oczy, ta nieszczęsna, wspaniała, pożądana maść na oczy, z której byli tak dumni, na pewno bardziej niż my z naszego Principolo. Wiecie, ta maść, ona była niesamowita. Ale Pan Jezus mówi, nabądź tej maści u mnie, aby widzieć moje drogi, abyś mógł chodzić moimi drogami, abyś mógł robić to, co ja zaplanowałem twojego życia, abyś się nie motał na prawo i lewo. I to najważniejsze, co Pan Jezus do nich mówi, to obudź w sobie zapał. Obudź w sobie zapał. Pan Jezus nie mówi do nich, ja obudzę w was zapał, tylko mówi do nich, obudźcie w sobie zapał. Ja i ty mamy obudzić w sobie zapał. To jest moje i twoje zadanie. Wiecie, i jest wiele niesamowitych historii. I przygotowując tutaj to kazanie, tak chciałem wybrać taką jedną historię. No i wybrałem Jima Cymbale, bo jakoś tak zawsze wracam do tego kochanego brata. Kiedy Jim Cymbala został pastorem w rozlatującym się kilkunastoosobowym zborze, to on sam mówił, że nie chciał chodzić w niedzielę na nabożeństwa, chociaż miał głosić tam kazanie. I naprawdę sam mówi tak o swoich, sam o sobie mówi tak. Na początku mojej służby moje kazania były tak słabe, że ludzie nawracali się, ale na inną religię. Naprawdę. Ale kiedy Jim zaczął szukać Boga, naprawdę szukać, na kolanach, ze łzami, z głębokim przekonaniem, trwając w modlitwie, łaknąc Boga, to Bóg zaczął przemieniać Jima i zaczął przemieniać tą społeczność. I z tych kilkunastu niezaangażowanych osób na Brooklynie w Nowym Jorku powstała społeczność kilku tysięcy osób. Kilka tysięcy osób w tym momencie. Są chyba trzy nabożeństwa, a pojemność sali jest chyba po 2,5 tysiąca. To może się trochę mylę. Moi drodzy, Pan Jezus wzywa swój Kościół do opamiętania. Wzywa do opamiętania mnie i ciebie, abym rozpalił na nowo to, co przygasło, to, co zajęło miejsce Boga, aby
ta relacja z Nim była relacją najważniejszą. Przeczytajmy koniec tego listu. 21 i 22. Temu, kto zwycięży, pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie. Ale tak jak ja zwyciężyłem i zasiadłem z moim Ojcem na Jego tronie. Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza Kościołom. I kiedy my popatrzymy, zrobimy taki krok wstecz z tego listu i popatrzymy na całą Księgę Objawienia, możemy zobaczyć takie dwie rzeczy. Że nadchodzi czas, kiedy na ziemi będą się działy trudne i ciężkie rzeczy. Będą wojny, będą prześladowania, będzie ucisk i doświadczenie i trud. Ale w tym samym momencie objawienie Jana kieruje nas wzrok na górę, do nieba. I tam tych rzeczy nie ma. Tam jest pokój. Tam jest radość. Tam jest bliskość spotkania. Relacja ze swoim Bogiem, z Jezusem. Tak kończy się list do Laodycei. Czy oni na niego odpowiedzieli? Jak zareagowali? Nie mamy pojęcia, nie wiemy. Ale to, co ma znaczenie, to, jak ja i ty, jak Kościół Elim w Cieszynie odpowie na to przesłanie Jezusa Chrystusa, który napisał list do Laodycei. On go napisał do Laodycei, ale napisał go też dla nas, abyśmy, widząc ten przykład, mogli popatrzeć na swoje życie i upamiętać się. Bo to, co potrzebuje przemiany w moim życiu, by mogło być przemienione, aby Jezus Chrystus mógł być wywyższony w moim życiu, a wtedy będzie miejsce, właściwe miejsce na te wszystkie inne rzeczy. Bo Jezus zaprasza swój Kościół do wiecznej nagrody. Zaprasza mnie i ciebie już teraz do wiecznej nagrody. Nie bądźmy jak kapitan Jacob van Zanten, który zignorował głos ludzi, którzy byli z nim w kabinie i w swoim przekonaniu, że jest we właściwym miejscu, wystartował tym samolotem. Na koniec powiem wam jeszcze o takim obrazie. Tylko dokopię się do tej chusteczki. W Oksfordzie na uniwersytecie jest taki obraz namalowany przez Williama Hunta niecałe 200 lat temu. Zatytułowany Światło Świata. A na nim znajduje się Jezus Chrystus stojący z lampą i pukający do drzwi. I kiedy Hunt namalował ten obraz, pokazał go swoim przyjaciołom. I oni, podziwiając ten obraz, zwrócili Huntowi uwagę, że w tych drzwiach brakuje klamki, że ten obraz ma defekt. Wtedy Hunt odpowiedział, obraz miałby defekt, gdyby chodziło o normalne drzwi. Ale to są drzwi, do których puka Jezus, które można otworzyć tylko od wewnątrz. Może otworzyć tylko osoba, do której puka Jezus. I z taką myślą chciałem was zostawić, że Jezus chce być największą wartością mojego i twojego życia. Pozwólmy Mu na to, a On nada nam wartość na całą wieczność.
Chciałbym, żebyśmy się teraz mogli pomodlić. Ale siądźmy może. Słuchajcie, siądźmy. Skłońmy nasze głowy i pomyślmy chwilę. Stańmy przed Bogiem i pomyślmy chwilę. Zespół zaraz nas poprowadzi też w jeszcze jednej pieśni, ale czy usłyszałeś głos Ducha Świętego dzisiaj dla swojego życia? Panie, ja tak proszę Ciebie, abyśmy byli tymi, którzy będą odpowiadać na Twoje wołanie, na Twoje wezwanie. Panie, ja dziękuję Tobie za każdą osobę w tym miejscu. Panie, ja proszę Ciebie, aby to, co potrzebuje rozpalenia, mogło być rozpalone. Aby to, co zajęło to miejsce relacji z Tobą, mogło zostać odłożone na właściwe miejsce. Panie, abyś Ty mógł zająć tą relację. Relację jako Król i Pan naszego życia. W codzienności. Panie, nie tylko kiedy chodzimy do kościoła. Nie tylko kiedy śpiewamy pieśni. Panie, nie tylko kiedy słuchamy kazań. Ale w codzienności, Panie. W relacjach z naszymi współmałżonkami. W relacjach z naszymi dziećmi. W tym, jak spędzamy wolny czas. W tym, jak, Panie, pracujemy. Panie, abyśmy żyli w taki sposób, aby ten list naprawdę nas nie dotyczył. Abyśmy byli tymi, których przywitasz w wieczności i powiesz: mój sługo wierny i prawdziwy, wejdź, ja Cię zapraszam. Amen.